Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
9.10, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną i z Państwem w Śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk są Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Kopeć, Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I na łączach Michał Urbaniak, Konfederacja. Witam Pana.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, zacznijmy od sprawy fuzji Lotosu z Orlenem. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący tego, że Lotos został sprzedany 5 miliardów złotych zbyt tanio wobec ceny rynkowej. I pytanie do Marcina Horały, czy jak pan ocenia ten raport i w ogóle dyskusję na temat fuzji Lotosu z Orlenem?
No ja właśnie, jak pan redaktor to powiedział, że opublikowała, to ja tu szybko na telefonie wchodzę na stronę NIK-u, bo jak ostatnio sprawdzałem, to nie opublikowała.
No, ale faktycznie media już to mają, więc gdzieś ten raport krąży.
Media mają coś, czego nikt nie widział, tak? Więc pierwsze absolutnie podstawowe pytanie, no, ponieważ skoro Lotos został sprzedany zdaniem NIK-u zbyt tanio, no to jaką metodą NIK przeprowadził wycenę tego Lotosu, żeby to ocenić? Bo jaką metodą przeprowadził Orlen, to wiemy. Wybrał w przetargu zewnętrzną, renomowaną firmę audytorską, łącznie na różnych etapach cztery takie firmy pracowały i tej wyceny metodą rynkową dokonywały. Kto, o jakich kompetencjach, w jaki sposób w NIK-u tej wyceny dokonywał, tego po prostu nie wiemy. No domniemać można, że mógł na przykład dokonać metodą księgową. Każdy, kto jakąś działalność gospodarczą prowadził, wie, że wartość księgowa różnych składników majątkowych, a to ile realnie można za nie uzyskać, jakby je chcieć sprzedać, to często bywają dwie zupełnie różne kwoty. Ta transakcja, która od początku budziła spory, budziła konflikty i myślę, że tu warto jedno zdanie czy dwa powiedzieć o niej jako takiej, a nie o raporcie, którego nikt nie widział i tylko wierzymy na słowo części dziennikarzy, że oni przeczytali i teraz powtarzają, co tam w środku jest albo tego nie ma. Ta transakcja wynikała z jednej bardzo prostej przyczyny. Nigdzie w dużym państwie europejskim nie ma dwóch konkurujących ze sobą państwowych koncernów naftowych. Co więcej, jest to schodząca branża, która w miarę wzrostu kosztów emisji i tak dalej będzie traciła udziały w rynku, będzie się kurczyła i jest właściwie ostatni moment, żeby stworzyć duży podmiot, który w momencie, kiedy ten biznes jeszcze jest opłacalny, jeszcze przynosi zyski, wygeneruje pewną masę krytyczną, dzięki której będzie mógł się zdywersyfikować, prowadzić akwizycje w innych branżach, w innych obszarach, odnawialne źródła energii, no na przykład morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, to Orlen, małe reaktory jądrowe, SMR-y, to Orlen. No żeby prowadzić tego rodzaju przedsięwzięcia, trzeba mieć odpowiednią wyporność, trzeba mieć na to wielkość, kredytowalność, bankowalność i tak dalej, i tak dalej. I ta operacja została przeprowadzona, a to, że trzeba było sprzedać mniejszościowe udziały w rafinerii Lotosu, wynikało z warunków, które postawiła Komisja Europejska. Oczywiście jak ktoś sprzedaje pod przymusem, no to sprzedaje pewnie na gorszych warunkach, niż gdyby od tak sobie sprzedawał, a mógł nie sprzedać. Znaleziono kontrahenta, wiarygodną, dużą międzynarodową firmę, która jeszcze dodatkowo jest posiadaczem złóż, co pozwoliło nam, że mamy partnera, od którego możemy czerpać ten surowiec z kierunku innego niż Rosja. I Polska, która kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy, była niemal w 100% uzależniona od rosyjskiej ropy, po kilku latach mogła nałożyć embargo i mimo wszystko nic się złego nie stało. Mamy benzynę w polskich stacjach i to wszystko są korzyści płynące z tej fuzji, z tej operacji. A czy za drogo, czy za tanio, to w sposób poważny będzie można powiedzieć, jak NIK opublikuje ten raport i na przykład będzie można sprawdzić, jaką metodą dokonywano tej nikowskiej wyceny.
Ale może właśnie prezes Obajtek powinien zwrócić się do Najwyższej Izby Kontroli, żeby ten raport został szybko opublikowany, żeby można było go przeanalizować. Łukasz Kopeć.
Tak, sprawa fuzji Orlenu i Lotosu jest sprawą, która budzi dość dużo emocji i tak naprawdę kontrowersji. My też jako Polska 2050, jeszcze zanim ta fuzja doszła do skutku, informowaliśmy o tym i prosiliśmy też o Najwyższą Izbę Kontroli o audyt i wycenę, ocenę takiej transakcji, jakieś analizy, które my nasi eksperci z Instytutu Strategii 2050 przygotowali, też potwierdzali, że ta wycena, za którą został sprzedany Lotos, czy część tych udziałów, jest dużo za niska. Jeżeli prezesowi Obajtkowi tutaj by zależało, a wydaje mi się, że to w interesie jest wszystkich, żeby ten raport został jak najszybciej opublikowany.
Znaczy, że w ogóle cała sprawa została wyjaśniona.
Została, chociaż jest to dość delikatna sprawa. No nie ma co ukrywać, że branża paliwowa no to jest jeden ze strategicznych sektorów państwa, spółek dla państwa, więc no, należy tutaj też z pewną delikatnością i ostrożnością do tej sprawy podchodzić, więc wszystkim nam, też jak Polsce 2050, zależy na tym, żeby ostrożnie, ale szczegółowo tę sprawę wyjaśnić.
To pytanie do Michała Urbaniaka. Czy jest możliwe cofnięcie tej fuzji? Niektórzy eksperci twierdzą, że warto się nad ten temat zastanowić, a są też tacy, którzy twierdzą, że jest to absolutnie niemożliwe. Michał Urbaniak.
No, jestem sceptyczny wobec tego, czy to jest jeszcze możliwe, żeby taką fuzję cofnąć. No, mamy taki stan, jaki mamy. Mamy Saudi Aramco na polskim rynku z 1/3 bodaj właścicielstwa w rafinerii.
30%.
Jest, no, niecała 1/3. No i będziemy już z tym prawdopodobnie żyć. No tutaj w ogóle trzeba pamiętać o fundamentach podejmowania takich decyzji też, bo uważam, że sama decyzja była niewłaściwa o tyle, że te warunki, które też zaproponowała Komisja Europejska, moim zdaniem i zdaniem Konfederacji, były po prostu niekorzystne. Wyprzedaż części punktów dystrybucji, przymusowa sprzedaż części rafinerii po to, żeby można było połączyć Orlen z Lotosem, to były działania no, niekorzystne dla obu spółek de facto, że trzeba było część i dla Skarbu Państwa, że trzeba było wyprzedać część takich sreber rodowych, jaką jest dla nas przecież, zwłaszcza tutaj na Pomorzu, rafineria Gdańska, jedna przecież z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. No to są ryzyka, które zostały tutaj podjęte, moim zdaniem źle zarządzone. Nie powinno takiej fuzji na takich warunkach być. No ale nie ma się co dziwić też. Wcale Komisji Europejskiej nie zależy na tym, żeby w Polsce powstawały duże, silne podmioty gospodarcze, ponieważ no, nie uważam, że Komisja reprezentuje interesy Polski. No, ona będzie reprezentować interesy przede wszystkim brukselskie czy innych silniejszych państw z Unii Europejskiej, a nie polskiej. No i to jest problem, też odpowiedzialność poprzedniego rządu za to, że podjął taką decyzję i zgodził się na takie, a nie inne warunki. Bo ja doskonale rozumiem to, o czym wspomniał też poseł Horała, że potrzebny jest duży podmiot na rynku środkowoeuropejskim, że potrzeba też zmian w tym, czym się taki podmiot zajmuje, że staje się koncernem multienergetycznym. To są wszystko rzeczy, jakby, z którymi nawet nie zamierzam polemizować. No bo ja to rozumiem, że to po prostu to wynika też z analizy rynku energetycznego, jaką dzisiaj mamy. Natomiast no, zgadzanie się na takie warunki to już jest błąd. Zgadzanie się na dyktat Brukseli to jest duży błąd poprzedniego rządu.
No to może właśnie to pytanie do Marcina Horały. Może trzeba było jeszcze mocniej negocjować te warunki albo odłożyć fuzję w czasie i poczekać na to, aż Komisja Europejska wyda taką decyzję, która nie będzie szkodliwa i nie będzie kontrowersyjna.
No tak oczywiście zawsze można powiedzieć odnośnie no, każdego, nie wiem, jak ktoś kupuje samochód i kupił cena była 65 tysięcy, a wynegocjował z dealerem, że 60 i kupił, to zawsze ktoś może powiedzieć, a może powinien dalej negocjować, to byłoby 55, tego nigdy nie wiemy. Natomiast funkcja czasu jest tutaj niezwykle istotna, to znaczy z roku na rok aktywa w biznesie węglowodorowym tanieją. Coraz więcej banków na przykład ma sztywno już do swoich statutów wpisywane, banków europejskich, że na przedsięwzięcia emisyjne, na przedsięwzięcia związane z paliwami kopalnymi, nawet bez względu na ich opłacalność, po prostu nie udzielają kredytów, nie finansują takich transakcji i koniec. Więc tu akurat no, negocjowalibyśmy w sytuacji, w której no, z biegiem czasu nasza sytuacja jest coraz słabsza. Nasza pozycja jest coraz słabsza, bo te aktywa byłyby coraz mniej warte. Natomiast no, oczywiście no, tego nie wiemy. Tak? Może trzeba było, podjęto taką decyzję, patrząc na to, że Orlen zanotował bodajże, ile pamiętam, w ostatnim roku 15 miliardów zysku, a przez no, ostatnie kilka lat no, to zbliżamy się do 100 miliardów zagregowanego zysku Orlenu. Biorąc pod uwagę, że właśnie mógł przeprowadzić cały szereg akwizycji. Orlen jest już ważnym graczem w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach. to, że buduje morskie elektrownie wiatrowe, buduje małe reaktory jądrowe. No to wszystko wskazuje, że generalnie rzecz biorąc ten kierunek był dobry. A no jak ktoś chce w szczegółach grzebać, to zawsze możemy powiedzieć, a może można by jeszcze lepiej.
A czy to zamieszanie wokół Orlenu, wokół Lotosu może spowodować właśnie kłopoty z odnawialnymi źródłami energii? Bo przecież transformacja energetyczna to jest coś, co nas będzie czekało w ciągu najbliższych kilkunastu lat w sposób naprawdę taki, że będzie to rewolucja. I Orlen, który buduje właśnie farmy wiatrowe, który zamierza budować te małe reaktory jądrowe, jest ważnym tutaj graczem, Łukasz Kopeć.
Znaczy, wydaje mi się, że to zamieszanie nie wpłynie na te rzeczy, te inwestycje, które się dzieją albo zamierzają dziać, bo te małe reaktory to dopiero jest melodia przyszłości. Tu jeszcze nic nie jest realizowane fizycznie przez Orlen. Wydaje mi się, że nie wpłynie to. Jakby potrzeba transformacji energetycznej jest kluczowa dla naszego państwa. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy na scenie politycznej powinniśmy być co do tego zgodni i powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy wszystkimi metodami, jakie tylko są możliwe, tą transformację energetyczną realizowali, tak, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy tej energii po prostu w Polsce zabraknie, no to jest potrzebne i zarówno naszej gospodarce, jak i odbiorcom indywidualnym.
To pytanie do Michała Urbaniaka. Czy Zielony Ład, który Komisja Europejska stara się przeforsować, to jest szansa dla polskich dużych firm, czy dla firm zagranicznych na polskim rynku?
To jest zabójstwo dla polskiej gospodarki. To jest zabójstwo dla polskich firm także. A dlaczego? No między innymi dlatego, że trzeba pamiętać, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który przypominam, że nie sprzeciwił się temu Mateusz Morawiecki, by to wprowadzać bodaj w 2020 roku, to są założenia, które są po prostu nierealistyczne. Po pierwsze, nie da się w kilkanaście lat przestawić naszej gospodarki na zeroemisyjną. Nie da się wycofać węgla w tak krótkim czasie z naszego miksu energetycznego, który w Polsce mamy. Nie da się wybudować tak dużej liczby jednostek energetycznych typu elektrownie jądrowe, morskie elektrownie wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne, które zastąpią w pełni węgiel, czy elektrownie węglowe, których dzisiaj używamy. Przypominam, że o ile pamiętam, Bełchatów ma ponad 5 gigawatów produkcji dzisiaj energetycznej, a no, największe elektrownie jądrowe, jakie są przeszklane, to tam chyba około 3 czy 3,5 gigawata będą produkować. Więc no, tu już mamy pewien rozjazd, że trzeba więcej tych na przykład elektrowni jądrowych postawić, żeby to skompensować. Pamiętajmy, że no, bzdurą jest też to, że wystarczą nam pogodowo zależne elektrownie typu właśnie wiatr czy słońce, to trzeba kompensować.
No to mówi pan identycznie jak Adrian Zandberg z partii Razem.
Być może tak, być może w tej kwestii mówimy podobnym głosem. To się zdarza czasem w polityce, no bo uważamy jako Konfederacja i mówimy o tym od wielu lat, że bezpieczny miks energetyczny to miks zdywersyfikowany. No i jesteśmy przeciwni temu, żeby na siłę wygaszać już teraz elektrownie węglowe na przykład. Uważamy, że jeszcze mogą trochę popracować. To, co zabija też polską gospodarkę, właśnie to są te ideologiczne wymysły, jak na przykład narzucanie wysokich podatków na produkcję energii elektrycznej, czy w ogóle energii ze źródeł węglowych. No bo mamy przecież system ETS, system handlu emisjami, czy te uprawnienia do emisji stały się de facto instrumentem spekulacyjnym, a wiemy też, że Unia Europejska chce wprowadzać ETS-2, który dotyczyłby zwykłych mieszkańców, tak? Czy budynków też użyteczności publicznej, że te budynki miałyby się stawać zeroemisyjne, bo jak nie, to będzie się płacić. No do tego dochodzi jeszcze cały system EPBD, dyrektywa EPBD, która zakłada właśnie termomodernizację, de facto przymusowe termomodernizacje, bo jak ktoś nie będzie robił termomodernizacji, nie będzie tam wymieniał, nie wiem, pomp ciepła, nie będzie wymieniał pieców na pompy ciepła przykładowo, no to będzie płacił kary. To jest działanie antyobywatelskie, tak? To jest w zasadzie coś odwrotnego do budowania harmonijnie gospodarki. Takie narzucanie i dociskanie kogoś kolanem, więc jesteśmy temu absolutnie przeciwni. Ja się dziwię w ogóle, że ktoś może w Polsce uważać, że takie założenia ideologów ekologicznych to jest dobry kierunek dla polskiej gospodarki. No i tutaj bardzo żałuję, że poprzedni rząd tego nie próbował blokować, bo od nowego rządu, rządu, w którym jest Lewica, w którym jest Donald Tusk, w którym jest Szymon Hołownia, no to ja się nie spodziewam, że będzie próbował to blokować i to będzie zabójcze dla polskiej gospodarki i dla Polaków po prostu, bo to uderzy w każde polskie gospodarstwo domowe.
Mówimy o wpływie Zielonego Ładu na polską gospodarkę, ale przecież to jest też kwestia gospodarek zachodnich. Dlaczego się elity brukselskie nie obawiają swoich własnych społeczeństw, jeśli chodzi właśnie o wprowadzanie tych założeń Zielonego Ładu? Marcin Chorała.
Dlaczego się nie obawiają społeczeństw? Odpowiedź jest dosyć prosta. No na przykład znacząca część społeczeństw zachodnich jest przeciwna polityce migracyjnej, którą te państwa prowadzą. I teoretycznie na wolnym rynku medialnym, czyli na przykład we Francji, w Niemczech, powinna być duża gazeta, duża telewizja, która by ten punkt widzenia prezentowała. Tymczasem tak nie jest. Znaczy to tylko w internecie można takie rzeczy napisać, a i to jak się za dużo napisze, to się dostaje bana. Tego sobie... W ogóle my żyjemy w takim paradygmacie tego Zachodu sprzed 20-30 lat, który z perspektywy ówczesnej Polski był ziemią obiecaną w każdym aspekcie. Dużo bogatszym, dużo lepiej urządzonym. A to powoli zaczyna być kalka z przeszłości, nie do końca przystająca do rzeczywistości. I w obszarze takim czysto materialnym, bo Polska to już jest 80% średniej unijnej, jeżeli chodzi o PKB. Czyli na przykład są już państwa starej Unii, które są biedniejsze od nas i na pewno są obszary, regiony, tereny państwa, które uważamy za takie no nie wiadomo co dla nas, które gdzie po prostu żyje się biedniej niż w wielu miejscach w Polsce. No ale również na przykład w Polsce generalnie jest dużo lepszy obszar, szerszy obszar debaty publicznej, dużo większa realna wolność słowa, to znaczy, że różne poglądy mogą w mediach, które mają duże zasięgi się pojawiać i nie są z nich wypychane. No zobaczymy jak to będzie w najbliższym czasie, te zapowiedzi chociażby o karach za tak zwane mowę nienawiści, to mogą pokazywać, że będziemy szli w tym kierunku zachodnim. Więc elity europejskie się nie obawiają, ponieważ są na tym wysokim poziomie ze sobą w porozumieniu i uważają, że są w stanie nad realnymi emocjami społecznymi zapanować w imię pewnej no, ideologii, zaszadzenia taką tą ideologią klimatyzmu, co prowadzi do tego, że jak spojrzymy na ostatnie 20 lat, to i Chiny, i Stany Zjednoczone odjechały Europie w sensie gospodarczym. Tam wzrost produktu krajowego był dużo większy, Europa jest praktycznie w stagnacji. Niemcy teraz, które no, przodowały w tym, ponieważ urwało im się jedno brakujące ogniwo od tego planu, czyli tani gaz z Rosji za pół ceny, no mają poważne, potężne problemy. No, gospodarka niemiecka, która tak znakomicie się przez lata rozwijała również dzięki różnym dopalaczom, takim jak na przykład wprowadzenie euro, które niezwykle Niemcom sprzyjało, no nagle dostała czkawki. I to jest też pytanie, no my Polacy powinniśmy się wreszcie wydobyć z takiego paradygmatu, że ten Zachód to jest taka Mekka, ziemia obiecana, gdzie tam wszystko jest dobre i tak z automatu, jak tylko my to skserujemy, skopiujemy i wprowadzimy w Polsce, to u nas też będzie dobrze. Nie trzeba podejścia trzeźwego, trzeba brać to, co pasuje, brać to, co jest dobre, to, co jest dla nas korzystne, a jednak sprzeciwstawiać się temu, co nie jest korzystne. Dorżnięcie, przepraszam tutaj za to może zbyt potoczne słowo na antenie, gospodarki skrajnie dużymi wymogami emisyjnymi nie jest dla nas konieczne, nie jest dla nas korzystne, co więcej jeszcze jest bezsensowne, bo w tym czasie Chiny, Indie, Wietnam i tak dalej będą emitować na potęgę, zwiększą tą emisję bardziej niż my ograniczymy. My zabijemy swoją gospodarkę, a jakby efekt klimatyczny będzie i tak.
To jeszcze wrócę do tego, o czym mówił Michał Urbaniak i pytanie do Łukasza Kopcia. Czy nie da się przestawić polskiej gospodarki na niskoemisyjną w tak krótkim czasie, czy da się?
Znaczy, też już zresztą były o tym dyskusje. Mieliśmy swoje uwagi, czy te terminy narzucone przez Unię Europejską są realne do realizacji, bo to jakby to był główny punkt sporu i naszych wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrealizować bez jakichś tutaj negatywnego wpływu na naszą gospodarkę. Uważamy, że te terminy, które gdzieś tam unijne są próbowane do narzucenia, no trzeba jeszcze o tym porozmawiać i...
Da się rozmawiać?
Musimy próbować, no, jakby no tutaj...
Pogadajmy i co z tego będzie?
Nie, no oczywiście nie tylko porozmawiać, no musimy podjąć realne działania, które i te terminy, które będą odejście od węgla... perspektywy takiej, która pozwoli nam na to, żebyśmy się do tego odpowiednio przygotowali. Mamy przed sobą bardzo duże wyzwanie i jesteśmy tego absolutnie świadomi, natomiast trzeba to realizować. No nie możemy tego odkładać w czasie, jak było to robione przez wiele lat, no tylko musimy zacząć to w końcu realizować. Czy, bo tutaj Unia próbuje przede wszystkim ten rok 2030 forsować, no czy to jest prawdopodobnie za krótki okres czasu, ale to też o tym już mówiliśmy dużo wcześniej, kiedy były te negocjacje premiera Morawieckiego z unijnymi przedstawicielami.
To pytanie kończące tę kwestię do Michała Urbaniaka, bo przecież każdy kraj Unii Europejskiej ma swoje zasady, ma swoje warunki. Różnimy się, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, chociażby źródła pozyskiwania energii. Może Unia Europejska powinna zostawić więcej swobody poszczególnym krajom unijnym właśnie.
Oczywiście, że Unia Europejska powinna zostawić tutaj więcej swobody, bo myśmy, pamiętajmy, wchodziliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej niż twór, w którym dzisiaj jesteśmy. Tam w zasadzie wykształciły się brukselskie elity, które mają własne interesy i działają według własnych interesów, a niekoniecznie interesów państw członkowskich. Unia Europejska czy instytucje unijne, no przykład doskonały, to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no w zasadzie pewne uprawnienia sobie przywłaszczają, jeśli jakieś państwo się o nie nie upomni, że to jest przymiot państwa suwerennego, no to uznaje, że to już jest uprawnienie Unii Europejskiej. Takich pozatraktatowych sytuacji sporo mieliśmy. No właśnie na przykład w kwestii energetyki, przykład doskonały to jest Turów, tak? Okej, PiS położył z jednej strony negocjacje z Czechami, ale z drugiej strony cała na biało wychodzi jedna pani sędzia z TUE i mówi, że to trzeba zamknąć. No przecież takie sytuacje są patologiczne, to się w ogóle nie powinno dziać. A mimo wszystko taką metodą faktów dokonanych Unia zbiera coraz więcej uprawnień. No tutaj mówimy oczywiście o komisji, o brukselskiej biurokracji, no bo tu, no, o to się rozwija, tak? O te podmioty. Więc ja jestem zdania, jako Konfederacja mówimy o tym od dawna, że jeśli już mamy być w Unii Europejskiej, to nie możemy być w Unii Europejskiej, która będzie działać jak państwo federacyjne. My wchodziliśmy do zupełnie innego tworu. I do takiego tworu powinniśmy jak już to powrócić, czyli gdzie będzie pewien obszar wolny gospodarczo, w którym my w tym obszarze możemy się realizować. Ludzie chcieli swobodnie jeździć po Europie. To było jedną z takich rzeczy, które przekonywały Polaków do tego, żeby wchodzić do Unii Europejskiej, a nie właśnie ideologię ekoklimatyzmu, który będzie tłamsić rozwój Europy. No bo słusznie też wspomniał minister Horała, że dzisiaj Europa jest na końcu rozwoju gospodarczego, jeśli chodzi też o kontynenty, no, zwłaszcza mówimy tutaj o Unii Europejskiej konkretnie, no bo sama zaciska sobie pętlę na szyi. Ja rozumiem, że dla takich państw jak Niemcy Unia Europejska może być wygodnym narzędziem do realizacji swoich interesów, że na przykład przykładowo umowa z Mercosurem dotycząca importu żywności z Ameryki Południowej, no w zamian Niemcy sprzedadzą im samochody, tak? No to dla Niemców to jest opłacalne, ale dla reszty Europejczyków już niekoniecznie. I naszym zadaniem jako polskich polityków jest wygrywanie tych interesów polskich na arenie międzynarodowej, także w Unii Europejskiej. Tutaj mam zarzut zarówno do PiS-u, jak i do Platformy i przyjaciół, czyli to, że Tusk niekoniecznie definiuje interesy polskie inaczej niż interesy brukselskich elit, a PiS po prostu nie walczył o te interesy, tak jak powinien.
Dobrze, panowie, pozostając jeszcze przy tematach gospodarczych i korzystając z okazji, że jest w studio Marcin Horała, który był pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to zadam właśnie panu ministrowi pytanie, czy CPK powstanie w takim kształcie, w jakim pan sobie wymarzył?
No to, panie redaktorze, niezwykle ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo to już nie ja za to odpowiadam, w jakim kształcie powstanie, więc to pytanie do tych, co odpowiadają. Nie chodzi też o to, że ja sobie wymarzyłem, no to jest kształt wynikający z wieloletnich prac różnych zespołów, ekspertów zajmujących się każda swoją działką i każda swoją branżą. Jestem tutaj pełen obaw, to znaczy są symptomy pozytywne. Symptom pozytywny numer jeden to jest autentyczny ruch społeczny, już właściwie tak to chyba można powiedzieć. tak dla CPK, czy tak dla rozwoju, bo też ci sami ludzie bardzo popierają budowę elektrowni atomowej, czy budowę terminala głębokowodnego w Świnoujściu. I to jest pewien fenomen, jak to się rozkręciło. Mam nadzieję, że dalej będzie funkcjonować i budować taką stałą presję na rządzących, żeby tych projektów w tym CPK nie pogrzebali. Drugi pozytywny objaw to jest taki, że politycy, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, którzy jeszcze w opozycji mówili nie dla CPK, tak, zamkną, zaorają, teraz już tego nie mówią. Mówią tu, audytujemy, zobaczymy, może tak, może siak. A teraz do negatywów, tak? Negatyw numer jeden jest taki, że nic się nie dzieje, tak? Że naprawdę te procesy inwestycyjne zostały zamrożone, no a zamrożone to tak naprawdę w logice zarządzania projektowego oznacza postępujące ryzyko wysypania się z projektem. Podam przykład. CPK złożyło do wojewody mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna skutkuje przeniesieniem z mocy prawa własności już wszystkich gruntów na inwestora, za odszkodowaniem oczywiście, oraz możliwością wydania pozwolenia na budowę. Wojewoda ma termin 65 dni na wydanie tej decyzji od złożenia wniosku i już tego terminu nie dotrzymał. Zasadniczo zgodnie z prawem minister spraw wewnętrznych powinien mu teraz codziennie nakładać grzywnę 500 zł w związku z bezczynnością organu, czego nie czyni, wojewoda nie wydaje decyzji, no i czekamy właściwie nie wiadomo na co. Tak?
No, wojewoda jest nowy.
Tak, wojewoda jest nowy i chyba jeszcze nie wie, o co chodzi. Przetarg na drążenie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi. Prawie, że udało mi się zatwierdzić jeszcze w roli pełnomocnika. No niestety pewnych formalności zabrakło. Gdybym jeszcze tak z 3 dni dłużej tą funkcję pełnił, to byśmy go ogłosili. Minął miesiąc, przetargu nie ma. Za 2 dni mija termin, żeby złożyć wniosek o 1,5 miliarda z CEF-u na tę inwestycję. Według mojej wiedzy z piątku ten wniosek jeszcze nie został złożony. Jak minie termin w środę nie zostanie złożony, no to 1,5 miliarda pieniędzy unijnych nam przejdzie koło nosa. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy niestety nowy pełnomocnik wykazuje się daleko idącą w swoich wypowiedziach niewiedzą zarówno o procesach inwestycyjnych, jak i o tym, którym zarządza. Opowiada, krótko mówiąc, w niektórych przypadkach bzdury tam o rozbudowie Chopina, rozbudowie Modlina, no to by trzeba chwilę poświęcić może. No i to powoduje, że być może będziemy w takim wariancie, że władza będzie opowiadać, że zasadniczo buduje, ale to trzeba się zastanowić, zbadać, zaudytować i tak dalej, więc na razie de facto nie budujemy. To nie jest wariant tragiczny, ale zły dla Polski. Po prostu stracimy kilka lat, stracimy wiele miliardów i wrócimy do punktu wyjścia, kiedy trzeba będzie budować sprawnie, szybko CPK.
No właśnie, bo tu są takie dwa elementy. Jeden z elementów to jest lotnisko w Baranowie, a drugi element to jest ta ogromna planowana sieć połączeń komunikacyjnych, szczególnie kolejowych. Łukasz Kopiecz, to jest nam potrzebne?
Jak najbardziej jest nam potrzebne. My to też o tym dość jasno mówiliśmy, że jeżeli chodzi o ten moduł kolejowy, no tutaj nie mamy praktycznie większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tą inwestycję, bo inwestycje w kolej są w Polsce potrzebne. Natomiast mamy pewne wątpliwości co do całego procesu inwestycyjnego związanego z centralnym portem komunikacyjnym. Między innymi o transparentność tego, co się działo i patrząc na pozostałe inwestycje, jak były realizowane, czy fundusze w poprzedniej kadencji, no to mamy pewne obawy, czy rzeczywiście wszystko jest tak, jak powinno. Dlatego ten audyt, który ma zostać przeprowadzony i ocena tego, co powinno zostać realizowane, może się okaże, że trzeba zostawić w takim kształcie, jakie było to planowane, bo być może trzeba będzie wprowadzić pewne korekty w tym projekcie. Natomiast no, nie wyrzucamy tego projektu do kosza. To zresztą też dość jasno mówiliśmy już w samej kampanii, że są moduły, zwłaszcza ten kolejowy, który jak najbardziej trzeba zrealizować, a nad całą resztą musimy się przejrzeć, więc będzie to niedługo zrealizowane. Mam nadzieję, że pełnomocnik rządu w sprawie CPK, pan Lasek, no, rzetelnie podejdzie do tematu i przedstawi rozwiązania, które powinny zostać zrealizowane.
Powiem panom, że gdzieś tak mniej więcej 20 lat temu, kiedy rozpoczynała się budowa autostrady A1, o czym już wiele osób nie pamięta, że takiej autostrady nie było w ogóle w Polsce. Jeden z prominentnych polityków pomorskich stwierdził mi, że problemem Polski jest to, że nie są kontynuowane duże inwestycje, jeśli chodzi o kadencyjność, że najlepiej by było 3-4 kadencje i wtedy każda inwestycja byłaby zrealizowana. I znaczy, właśnie to jest
nie chcemy być tutaj jakimiś mściwi wobec Prawa i Sprawiedliwości i negować które zrobili, dlatego uważamy, że trzeba tą sprawę zbadać, ale jak najbardziej zakładamy, że być może powinna być w całości kontynuowana.
No właśnie, to pytanie do Michała Urbaniaka. Może jest potrzebny taki ponadpolityczny konsensus, jeśli chodzi o te duże inwestycje, bo Prawu i Sprawiedliwości udało się zrealizować przekop przez Mierzeję Wiślaną, udało się zrobić tunel w Świnoujściu, na który ja mieszkałem w Świnoujściu 16 lat i tam wszyscy ludzie czekali od pokoleń na to, żeby ten tunel został uruchomiony, a teraz no CPK rysuje się dosyć ciekawie. Michał Urbaniak. Halo? O, mamy zerwane chyba połączenie z Michałem Urbaniakiem, no to samo pytanie do Marcina Horały. Czy może właśnie takie porozumienie powinno być zawarte?
No, nawet pewne kroki w tym kierunku pozwoliłem sobie wykonać, organizując zespół parlamentarny o nazwie Tak dla rozwoju, CPK Atom Porty, bo to wydaje mi się są te trzy kluczowe dla przyszłości Polski inwestycje, gdzie zapraszam parlamentarzystów wszystkich opcji i już udało się ten podział między PiS-em a antypisem przekroczyć, bo dwie panie poseł z Lewicy się już zapisały serdecznie tutaj, jak może przypadkiem nas słucha jakiś poseł czy senator, bo zespoły parlamentarne mogą ich łączyć, to zapraszam i z Platformy, i z PSL-u, i z Polski 2050. Tu wszyscy są mile widziani. Tacy, którzy mówią tak, no w wielu sprawach się różnimy, na różne sprawy mamy różne poglądy, możemy się spierać, ba, nawet musimy się spierać, bo na tym polega demokracja, że był wybór, no to muszą być różne opcje do wyboru, więc na czymś się muszą różnić. Ale jednocześnie musi być no pewien obszar taki wspólny, tak? No ten, który po prostu rzeczy, które są w sposób oczywisty, ważne dla państwa, dla naszej przyszłości, dla gospodarki, no dla i tu czy ktoś jest, że tak powiem, bardziej LGBT, czy bardziej może jednak nie, to tak samo chcę, żeby on, jego bliscy mieli pracę, mieli możliwości rozwoju, żeby jego biznes miał możliwość rozwijania się również na światowych rynkach i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest propozycja takiego pewnego pakietu spraw, wokół których moglibyśmy się nie spierać i nie kłócić i tu już nawet, już tam pal licho, co kto mówił przed wyborami, no okej, dobra, mówił to mówił, nieważne, ważne, żeby teraz te sprawy wspólnie realizować i żeby one się po prostu działy, no i tutaj posłowie mają pewne narzędzia, które umożliwiają, żeby zabiegać, żeby interweniować, żeby pytać i żeby no, tak powiem, motywować czy dopingować władzę wykonawczą do realizacji tych projektów.
To pytanie do Michała Urbaniaka dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo w internecie krąży od kilku lat, już krążą wycinki z gazet przedwojennych, kiedy zaczynała się budowa portu w Gdyni, zaczynała się budowa miasta Gdynia tak naprawdę i wtedy głosy krytyczne były praktycznie bardzo podobne do tego, co słyszymy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Michał Urbaniak, czy takie właśnie inwestycje, tu spytałem ministra Horałę, powinny być ponadpartyjne po prostu?
No, pytanie, czy te przedwojenne głosy, to na pewno były głosy krytyczne ze strony Endecji. Ile kojarzę, to Endecja w Gdyni też bardzo silnie stała. Więc, no powiem tak, na tym polega poważne traktowanie państwa, że nie wywraca się wszystkich strategicznych projektów, kiedy zmienia się władzę. I to trzeba sobie zakłuć do głowy, że tak się po prostu nie robi, że się wywraca te strategiczne, w których ktoś już podjął jakieś działania. Możemy się z częścią jakby kierunków nie zgadzać. To jest jakby kwestia wtedy już korekcji takich kierunków, czy skali czasem może i niektórych inwestycji. Natomiast wywracanie ich po prostu i nie kończenie, no będzie powodować tym, że co zmiana władzy w Polsce, to będziemy mieli stagnację, projekty nie będą kończone, będą tylko rozpoczynane, pieniądze będą wyrzucane w błoto, więc no, ja uważam, że jeśli już CPK jest na tak zaawansowanym poziomie, na jakim jest, sporo pieniędzy już zostało tutaj wydane między innymi przez ministra Horałę, no to ten projekt raczej należałoby skończyć. Nie uważam, że Polska jest państwem, które nie powinno mieć dużego hubu komunikacyjnego, bo jak najbardziej jesteśmy na tyle dużym państwem w Europie, że nas na to stać, żeby coś takiego budować. Po prostu już jesteśmy za daleko w tej pracy, by takie rzeczy odpuszczać. Pewne rzeczy już trzeba po prostu skończyć. Uważam też, że podobnie było przy kopii Mierzei Wiślanej. Ja mam bardzo dużo zastrzeżeń co do tego, ile to kosztowało, jak długo to trwało. Natomiast nie co do samej zasadności zrobienia przekopu. No, podobnie jest z gazoportem w Świnoujściu. Po prostu inwestycje infrastrukturalne to często są inwestycje, których też nie da się do końca wyliczyć ich stopy zwrotu. Tak? One też niosą pośrednio sporo zwrotów. Bo pamiętajmy, że na przykład te aglomeracje, które mają dobrą komunikację kolejową, która jest rozwinięta, dobrą sieć dróg, będą rozwijać się szybciej, pomimo no, dużych nakładów, które zostały położone na taką, na takie inwestycje. I to zwraca się z czasem.
Dobrze, panowie, zmieniając temat, pytanie do Łukasza Kopcia. Widzimy duży chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości. Mamy prokuratora krajowego odwołanego, mamy zamieszanie, mamy wniosek Prawa i Sprawiedliwości do prokuratury w kwestii ministra Adama Bodnara. Robi się bałagan w sądach, a chyba Polakom nie na tym zależy. Czy potrzebna jest gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości, ale taka, która przyniesie polskim obywatelom możliwość tego, że polskie sądy będą łatwo dostępne dla tych, którzy tego potrzebują i sprawy będą toczone szybko.
Jak najbardziej jest potrzebna i to prawdopodobnie jest jeden z tych tematów, gdzie byłaby potrzebna taka szersza zgoda, żeby takie reformy przeprowadzić.
No to ja nie wierzę. No,
tutaj pan poseł Horała apelował o takie wspólne porozumienie w tych kluczowych sprawach. Wydaje mi się, że obszar, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest jednym z takich obszarów. Szkoda tylko, że te apele pojawiają się teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji, a nie było to realizowane w 8 ostatnich latach. Natomiast ta reforma jest potrzebna. No to, co działo się w ostatnich 8 latach, ten z perspektywy zwykłego obywatela, nie mówię już o zamieszaniu, jakie teraz jest, czy to w prokuraturze krajowej, czy w Sądzie Najwyższym. Natomiast z perspektywy obywateli, tam, gdzie się spotykają z sądami, z wymiarem sprawiedliwości na tym podstawowym poziomie, ten czas obsługi, realizacji spraw sądowych znacząco się wydłużył, tak? To było chyba z 3 miesięcy do 7 miesięcy obecnie. No to jest coś, nad czym musimy popracować. Myślę, że w następnym miesiącach zostanie przedstawiony plan reformy wymiaru sprawiedliwości i tutaj będę apelował do tego, do wszystkich opcji politycznych, żebyśmy się wspólnie na nim pochylili, bo to wymaga tak dla dobra obywateli, żebyśmy razem ten wymiar sprawiedliwości doprowadzili do sytuacji, kiedy on będzie po prostu wydajny.
To pytanie do Marcina Horały, bo reforma sądownictwa była oprócz chyba może obok 500+, była jednym z flagowych punktów programu Zjednoczonej Prawicy 8 lat temu, no ale to, co się wydarzyło podczas tych 8 lat, w ciągu tych 8 lat, no może trzeba się przyznać trochę do błędów.
Tak, zdecydowanie. To znaczy wiele rzeczy za naszych rządów się udało, ale ta akurat się nie udała. Oczywiście, no jak powiemy 3 zdania więcej niż się nie udała, to nie tylko się nie udała dlatego, że coś rząd PiSu nie zrobił, no bo jednak tutaj natrafiliśmy na nieprawdopodobny opór i gdyby nie weto prezydenta, czy gdyby nie działania Komisji Europejskiej, no to ten system sądownictwa już by wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda. A czasem to też bywa tak, że no nawet tak powiedzmy w skomplikowanych systemach społecznych, no, że zmiana nawet idąca w dobrym kierunku, ale niedokończona, niepełna, przełamana w swojej logice powoduje, że nawet jest gorzej niż przed tą zmianą. Ale w każdym razie tak, reforma sądownictwa to jest coś, co niewątpliwie za naszych rządów się do końca nie udało. Natomiast no też trzeba powiedzieć, że no budowanie pewnej symetrii tutaj w tym chaosie, z którym niewątpliwie mamy miejsca, no nie jest do końca uczciwe czy uprawnione. No, gdyby po prostu nowa władza przestrzegała ustaw, konstytucji i ustaw, to mielibyśmy dużo mniej problemów. No, tylko nowa władza ma takie podejście, że część z tych ustaw to są neustawy, część wyroków sądów to są neosądy i tak sobie po uważaniu, co nam pasuje, jak z takiego szwedzkiego stołu systemu prawnego, wybieramy to, co nam odpowiada, a nie wybieramy to, co nam nie odpowiada. No, na przykład cały kryzys związany z uwięzieniem Macieja Wąsika i Michała Kamińskiego nie miałby miejsca, gdyby po prostu uszanowano konstytucyjną prerogatywę prezydenta z artykułu 139 prawa łaski. Jeżeli ktoś miał wątpliwość, czy ona w tym miejscu może być stosowana, czy nie, to rozstrzygnął to Trybunał Konstytucyjny i wystarczyłoby uszanować to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. W sprawie wygaszenia mandatów uszanować orzeczenie Sądu Najwyższego, który jest uprawniony, żeby w tej sprawie orzekać, i nie byłoby tematu, tak? No, tak samo w przypadku, nie wiem, telewizji wystarczyłoby zmienić ustawę, a nie ją łamać, a nie uznawać, że ona jakoś nie istnieje, jest niby niekonstytucyjna i minister kultury sam sobie orzeka, jakie ustawy są konstytucyjne czy nie, do których się stosuje. Więc to jest ten główny problem. Natomiast to, że być może wyjściem z tej sytuacji byłaby pewna wspólna zgoda, pewien reset, który wymagałby zgody zmiany konstytucji, pełna zgoda. Pytanie oczywiście, jak on miałby wyglądać. Nie mamy na razie na stole takiej propozycji, jak on miałby wyglądać, ale jakby była dobra, jakby była sensowna, jakby nie oznaczała, że po prostu cały ten system jest z dnia na dzień przeorany w kierunku takiego, że wszystko sobie ma wziąć nowa koalicja, tylko to byłaby autentycznie kompromisowa propozycja, no to czemu nie? No bo ten jeszcze jeden problem, który tutaj jakby na antenie mam jednego przedstawiciela w studiu, ale tak w eter puszczę. Szanowni Państwo, no ta nowa koalicja nie wygrała wyborów w sposób przytłaczający. Nie wygrała wyborów prezydenckich w aktualnej kadencji. Nie ma większości konstytucyjnej w Sejmie. To po prostu jest jakby w warunkach demokracji, to jest sytuacja, w której nie można wszystkiego, której nie można przejąć wszystkich instytucji, no bo one na przykład mają swoje kadencje, wymagają zmiany ustaw i tak dalej, jak prezydent zawetuje, nie ma większości. No i to należy po prostu uszanować. Jak się chce przeprowadzać głębsze zmiany, no to trzeba na przykład jeszcze wygrać wybory prezydenckie i mieć prezydenta, który takich ustaw nie będzie wetował. Na tym generalnie dojrzała demokracja polega, no i trzeba umieć się w tej sytuacji odnaleźć. Trochę z tym odnajdywaniem się nie do końca teraz wychodzi. Jest takie podejście, no dobrze, no wygraliśmy trochę wybory, no więc tutaj chcemy coś przejąć, no ale ustawa nie pozwala, no to co? No to my nie uznajemy tej ustawy. To tam wyślemy paru silnych panów i po co komu ustawa? Niezwykle to dla kraju dewastujące.
A na razie mamy taką sytuację, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, wydając swoje werdykty, jest albo przez jedną stronę oceniana pozytywnie, albo przez drugą stronę oceniana pozytywnie, w zależności od tego, jaki jest werdykt. I na koniec jeszcze pytanie do Michała Urbaniaka. Czy uda się przeprowadzić reformę polskiego sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości przez polityków? Może politycy powinni dać sobie spokój z tym?
Nikt inny nie może tak naprawdę przeprowadzić reformy przez Sejm niż politycy, bo sędziowie we własnej sprawie nie powinni sobie pisać ustaw. No mam wrażenie, że od kilkunastu lat w Polsce wygrywa taki opisany przez Karla Schmidta decyzjonizm, czyli triumf woli politycznej nad prawem i nad tym, o czym mówią konkretne przepisy. No i to się dzieje, tak? W Polsce mamy dwa zwalczające się obozy, które mają, tak można trochę powiedzieć, własnych sędziów po jednej i drugiej stronie sporu politycznego. No i to jest rzecz, która faktycznie wymaga uzdrowienia. Tutaj Krzysztof Bosak, czy też kierownictwo klubu poselskiego Konfederacji przedstawiło propozycję resetu konstytucyjnego, a przede wszystkim rozmów w ogóle o tym resecie konstytucyjnym, ponieważ to faktycznie musi być coś, co będzie zadowalało chociaż trochę, chociaż w części, wszystkie strony sporu politycznego. Bo i słusznie zwrócił uwagę minister Horała, nie może być tak, że jedna strona teraz zawłaszczy w pełni decyzję o sądownictwie, a druga, czy trzecia, czy czwarta nie będzie miała kompletnie nic do powiedzenia. Jeśli sądownictwo ma być zdrowe, jeśli sądownictwo nie ma mieć tendencji do pomocy, że się tak wyrażę, jednej stronie sporu politycznego, czy też budowania własnej frakcji politycznej, co też poniekąd ma miejsce. Zatem my zapraszamy do tego, żeby z każdą stroną starać się wypracować pewne rozwiązania. Jesteśmy na etapie też przygotowywania aktualnie własnych rozwiązań, własnych propozycji, które poddamy ocenie. Poddamy je ocenie przez inne strony sporu politycznego. No bo tak w skrócie uważamy, że no na pewno przydałoby się wybrać nowy skład sędziowski dla Trybunału Konstytucyjnego, dla Sądu Najwyższego czy dla KRS-u, uwzględniając też to, że pewnie trzeba byłoby różnych długości kadencji dla części tych sędziów i to musiałoby być niepodważane przez wszystkie strony sporu politycznego, czyli większość, która takich sędziów wybiera, także musiałaby być, no, w tym wypadku konstytucyjna. Zatem pracujemy nad tym, chcemy być trochę jako Konfederacja rozjemcą w tym sporze, bo nie chcemy w nim brać udziału, a widzieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat to, co się działo. Platforma ma swoje grzeszki, wybierając sędziów Trybunału Konstytucyjnego, swoje grzeszki ma PiS, też wybierając kolejne, na przykład KRS inaczej. Więc no, tutaj potrzeba resetu, potrzeba tego, by przy tym stole usiąść, porozmawiać o tym, co jest dla każdej strony akceptowalne, wypracować kompromis, którego, jak to przy każdym dobrym kompromisie, wszystkie strony są trochę niezadowolone i wtedy pójść dalej.
I myślę, że Polacy na taki kompromis czekają, bo już o tym sądownictwie zbyt długo, już kilka lat przecież rozmawiamy i nic się nie dzieje, a jest coraz gorzej. Łukasz Kopeć, Polska 2050.
Dziękuję
bardzo. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Michał Urbania, Konfederacja, to byli moi goście. Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.